Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy naszej audycji. Dziś kolejny spacer po ulicach Zielonej Góry, tam gdzie zachowało się wiele śladów jej winiarskiej przeszłości. Wyruszymy wyposażeni w fundamentalne dzieło Mirosława Kuleby, autora książki pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry. W przechadzkach winiarskich po Zielonej Górze to dzieło stale nam towarzyszy. O autorze i o topografii mówiłem obszernie 2 tygodnie temu, przywołując recenzję z przedmowy Stanisława Kowalskiego, a oprócz spaceru po kilku ulicach, w tym niektórych bardzo mi bliskich, opowiem o tym, co Mirosław Kuleba napisał o początkach zielonogórskiego winiarstwa. Wszystko to na tle szerokiej panoramy europejskiej i polskiej, w tym regionalnej, także krośnieńskiej, mam tu na myśli krosnoodrzańskie i gubińskiej. Szerzej mówiłem o tym w tym, przepraszam, nie w tym roku, ale w ubiegłym, kiedy prezentowałem książkę docenta Bogdana Kresa o historii lubuskiego winiarstwa. A gawędy o winach, architekturze, winiarzach są zawsze w naszej audycji okraszone stylową muzyką. Zatem tak będzie i tym razem. Rozpoczniemy walcem winobraniowym w wykonaniu Janusza Gniatkowskiego i zespołu instrumentalnego Juliusza Skowrońskiego. 2 tygodnie temu zakończyliśmy naszą wędrówkę przy ulicy Wazów 68, gdzie dziś jest budynek mieszkalny, a w dół od niego zaczyna się ulica Dzika, z której w dzieciństwie zjeżdżałem w towarzystwie koleżanek i kolegów z sankami w dół, aż pod przejazd kolejowy. Niegdyś przy Wazów 68 znajdowała się restauracja Rorbusz, znana ze świniobić, ze święta piwa koźlaka, sobotnich wieczorów tanecznych, a Wazów nazywała się wtedy Rorbusz Weg. Nadal jesteśmy na osiedlu Wazów i wchodzimy na ulicę najmilsze mojemu sercu. Na początku XX wieku, jak pisze Mirosław Kuleba, cały obszar rozciągający się pomiędzy ulicami Rorbusz, Wegwazów i Heldenstrasse, czyli dzisiejszą Staszica, na wysokości cmentarza Grüner Kreuz Friedhof, to był cmentarz Zielonego Krzyża, park tysiąclecia dzisiaj, niestety. A więc ta ulica pomiędzy Wazów i Staszica na wysokości cmentarza i po obu stronach obsadzonej lipami, to do dzisiaj tam się pięknie chodzi, Matthaeweg, to jest Wyspiańskiego, aż po granicę lasu na wschodzie, czyli po park, dzisiejszy park, ośrodek ruchu drogowego, dawny. To był obszar winnic, sadów i gruntów ornych. Była tam działka Irmlera. My to możemy zobaczyć na mapce, którą Mirosław Kuleba zamieszcza na stronie 798. No, trudno będzie to w tej chwili wyjaśnić, pokazać obrazowo, bo no jednak na tą mapę trzeba zerknąć. Powiem tyle, że do wschodniej granicy działki Irmlera przylegała winnica Roberta Gremplera, dalej doktora Teodora Majera z domem winiarskim, a potem kolejno winnice i sady, których właścicielami byli Paul Schulz, Paul Hegemeister, kupiec Otto Gürnt, przemysłowiec Willi Gerasz, kupiec Max Stefan, właściciel sklepu z wyrobami tytoniowymi i cygarami. To jest może istotne o tyle, że pokazuje tą dwuzawodowość winiarzy. Bardzo wielu z nich, którzy zajmowali się produkcją wina, wykonywali też inny zawód, żeby no, podtrzymać dochody ewentualnie w latach jakiegoś nieurodzaju. z innych właścicieli, tutaj mapa pokazuje Emily Kilbert, właścicielkę hotelu przy dzisiejszym placu Matejki 1, Selmeniczkę, był też Wilhelm Sauermann i ogrodnik Karl Ilmer. Prowadził też domek letniskowy tutaj, właściwie postawił go doktor Franz Izemer, laryngolog. No i docieramy do domu winiarskiego Bittnera przy ulicy Zakręt 2. Ja mieszkałem przy Zakręt 3. No i dotrzemy też za chwilę do willi Waldek przy ulicy Sportowej, którą codziennie oglądałem z okien mieszkania przy ulicy Zakręt 3, a poniżej mieszkał autor książki Mirosław Kuleba właśnie. Wchodzimy teraz na ulicę Zakręt 2. Tam znajduje się, jeszcze stoi do dnia dzisiejszego, ten dom winiarski jest zamieszkany. On początkowo pełnił tylko funkcje gospodarcze. No, był takiej lekkiej konstrukcji, jak pamiętam, bo parę razy byłem wewnątrz, a nawet w piwnicach, o czym może zaraz powiem. Muszę się jeszcze nad tym chwilę zastanowić. Ten dom został zbudowany pośród winnic i one znajdowały się jeszcze do 1945 roku. A później ten obszar przeznaczono pod budowę osiedla mieszkaniowego Wazów. Dzisiaj ten dom otaczają dwupiętrowe bloki mieszkalne, ale kiedy moja mama przywiozła mnie tam w 1959 roku, to jeszcze była taka enklawa dawnej Zielonej Góry. Ten domek winiarski był ukryty wśród drzew owocowych, bzu, to wszystko pięknie pachniało. Nie było jeszcze tych ohydnych garaży na ulicy Zakręt, więc naprawdę dzieciństwo było w takiej sielankowej atmosferze. Zachowały się bowiem skarpy, na których nasadzano. To były winnice dawne, a później po ich wykarczowaniu my beztrosko zjeżdżaliśmy tam na sankach aż po samą ulicę Wyspiańskiego. Ale wróćmy do domu winiarskiego Bittnera, bo on był posadowiony to był dom murowany z cegły parterowy, został wzniesiony około połowy XIX wieku na planie kwadratu i został nakryty wysokim dachem mansardowym, jedna duża izba na wysokim parterze, otoczona z trzech stron podpiwniczoną, drewnianą, przeszkloną werandą. No, siedzenie tam sprawiało wielką przyjemność, zwłaszcza latem, bo zimą było zimno. Nad głównym pomieszczeniem została rozpięta, jak pisze Mirosław Kuleba, kopuła zdobiona polichromią z motywami roślinnymi i strome połacie dachowe kryją oryginalną konstrukcję tej kopuły, co podkreśla Mirosław Kuleba, nie mającej w mieście żadnego odpowiednika. Można się wybrać na ulicę Zakręt i przyjrzeć się temu domowi z zewnątrz. Do roku 1909 właścicielem posesji z domem winiarskim był pan Bittner, a w latach 1909-1913 robotnik nazwiskiem Szulce, a później lekarz powiatowy, członek zarządu takiej nacjonalistycznej organizacji Deutscher Ostmarkenverein Theodor Mayer. A w 1947 roku w tym domu winiarskim stojącym już pośród zdziczałych winnic, no to kilka lat nieuprawiania zrobiła swoje, zamieszkała, przybyła z Francji rodzina Feliksa Nowińskiego. No, tam trzeba było ten dom przebudować. Wykonał to Zastal, firma macierzysta nowego właściciela tego domu i drewniana weranda została, właściwie tą drewnianą werandę zastąpiły murowane aneksy. W tych aneksach urządzono kuchnię, łazienkę, dodatkowy pokój. No, zachowała się również piwnica. Ja to mogę potwierdzić, pełna starego wina, bo schodziliśmy do niej z wnukiem Feliksa Nowińskiego. Oczywiście schodziliśmy tam w tajemnicy. No, co tu dużo mówić. W tym miejscu wypiłem pierwsze wino w moim wtedy młodym życiu. I mogę potwierdzić, że te wszystkie wina, te omszałe butelki, oczywiście pełne, one tam dalej były. Widocznie Rosjanie, którzy opanowali Zieloną Górę, najwidoczniej nie zdążyli tego wszystkiego wypić. I trochę zostało dla nowych właścicieli. I przejdziemy teraz na zakręt 12. Mirosław Kuleba tutaj wspomina o tym, że próżno dzisiaj dostrzec dawny dom winiarski rodziny winiarzy o nazwisku Gürnt, chociaż nie został zburzony, przetrwał we fragmentach do dzisiaj, ale nie dostrzeżemy go, bo jego relikty stanowią część domu mieszkalnego państwa Grochowiaków przy ulicy Zakręt 12. Tak się złożyło, że byłem zakolegowany z braćmi Leszkiem i Ryszardem Grochowiakami i tą sklepioną piwnicę pozostałości po domu winiarskim Gürnta również mogłem podziwiać. Ten jednoizbowy dom postawiony na sklepionej winnicy powstał prawdopodobnie około połowy XIX wieku, czyli historia ulicy Zakręt i jej zabudowań sięga wieku XIX. Sukiennik Jeremiasz Gürnt był właścicielem tego domu, miał tam taką wąską, długą działkę, która opadała kilkoma tarasami z wysokiego płaskowyża. To jest między ulicą dzisiejszą Dolną, a ulicą Zakręt. Takie tarasowe skarpy spływają w stronę ulicy Wyspiańskiego. Ponieważ, co zauważył Mirosław Kuleba, teren opada w tym miejscu dość gwałtownie i dla jego zagospodarowania konieczne stawało się utworzenie tarasów na odcinku od dzisiejszej ulicy Staszica aż po Dziką. I te tarasy zachowały się do dziś. Tu również harcowaliśmy na sankach i na łyżwach. Przechodzimy teraz na ulicę Sportową 2. Tu znajduje się bardzo ciekawy dom. Właściwie jego bryła zewnętrzna jest nienaruszona. Powstał około 1892 roku. Tutaj działkę w rewirze winiarskim Trebe nabyła Berta Christmann z domu Hagemeister, wdowa po sierżancie policji. No, Mirosław Kuleba jest niezwykle precyzyjny. Mamy tutaj wymienionych w tej książce fundamentalnej, liczącej prawie 1000 stron, takie fantastyczne szczegóły. Ten budynek, on dzisiaj jest zlokalizowany pośród zabudowy mieszkalnej z lat 60. XX wieku, a pierwotnie, co warto po raz kolejny podkreślić, był to obszar pól uprawnych i sadów rozciągających się wzdłuż ulicy dzisiejszej Stanisława Wyspiańskiego. Gdybyśmy zerknęli na plan zabudowy miasta z lat 1869-71, to widzimy tutaj zwarty obszar winnic. W swojej pierwotnej postaci budynek utrzymany był w stylistyce domów winiarskich bądź ogrodowych o wyraźnym charakterze reprezentacyjnym i te funkcje wykraczały poza takie czysto utylitarne założenia. Dom jest na planie kwadratu, posiadał dostawioną do wschodniego narożnika wieloboczną werandę z balkonem widokowym w poziomie kondygnacji piętra. I to też warto dzisiaj zobaczyć. Dom zwrócony jest elewacją frontową nietypowo, co zaznacza Mirosław Kuleba, ku północy, co wynika z ukształtowania terenu, bowiem został zbudowany u podnóża wysokiej skarpy. To są te skarpy, o których wspominałem, na których to harcowaliśmy na saniach, a wcześniej znajdowały się tutaj winnice. Położenie gospodarstwa na terenie czynnej winnicy pozwala, jak podkreśla Mirosław Kuleba, przyjąć hipotezę, że w jego skład wchodziła pierwotnie piwnica winiarska. Mam tu na myśli oczywiście dom przy ulicy Sportowej 2. Z roku 1858 zachował się odręczny szkic, na którym zaznaczono położenie winnic i prasy winiarskiej Leutlofa. To jest dzisiaj rejon ulicy Dzikiej, naprzeciwko wejścia na stadion przy Wyspiańskiego. Prasa mieściła się w zabudowaniach gospodarstwa rolnego, które to gospodarstwo istniało jeszcze po 1945 roku, a zlikwidowane zostało w związku z budową bloków mieszkalnych właśnie tych wspomnianych przy Wyspiańskiego na początku lat 60. Właścicielem był w 1865 roku Heinrich August Leutlof, murarz i tynkarz. Na tej posesji stał dom mieszkalny, budynek gospodarczy, tłocznia, wspomniana już wina i suszarnia. Właściciel uprawiał winnicę, wytwarzał wino i które oferował to wino właśnie gościom, podając jako swój adres rorbusz. Jak wynika z ogłoszenia zamieszkanego przez Leutlofa, jego gospodarstwo położone było na obszarze, na który rozciągała się nazwa Rorbusz. To jest już nieduża odległość od tej restauracji Rorbusz, słynnej ze Świniobić. To jest gdzieś w linii prostej 50-60 metrów. Czyli niezwykle uroczo prezentowała się ta część Zielonej Góry, pełna winnic, drzew owocowych, przechodząca płynnie w stronę zarośli trzcinowych, lasu, który wiódł pomiędzy drogą do polskiego Kisielina i starym traktem do wsi Jany. Do lasu Rorbusz, tego, o którym wspominam, można było dotrzeć kilkoma drogami, a później to w tym miejscu rozbudowano rozległy kompleks szkół średnich, to znaczy liceum ogólnokształcące numer 7, które kończyłem, i zespół szkół samochodowych, bardzo znaną również szkołę w mieście. Do tej ulicy, do tych szkół, ulicą Wyspiańskiego, szło się pomiędzy pięknymi drzewami Aleją Lipową, która zachowała się na szczęście do dziś i pod koniec czerwca, od końca czerwca do połowy lipca, te lipy naprawdę pachną odurzająco. Jest tam pięknie. Za budynkami szkolnymi znajduje się do dzisiaj duże ogrodnictwo, które wyrosło z winnicy. Winnicy tkacza Heinricha Marsza. I tam jest dalej taki uroczy zakątek utworzony przez wysoki nasyp toru i zbiegają się tam strumienie. I to było takie najbardziej oddalone od miejskiej cywilizacji gospodarstwo winiarskie Zielonej Góry, posiadłość zawodowego winiarza Dawida Zeligera. Dawne gospodarstwo Zeligera znajduje się przy ulicy Billewiczówny 16, w książce Mirosław Kuleba zamieszcza bardzo ładne, wymowne zdjęcie domu o ryglowej konstrukcji, zbudowanego najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku przez samego winiarza. W 1887 właścicielem tego domu był sztygar Reinhold Herberg i w roku 1890 ogłaszał w prasie sprzedaż własnego wina, podając oczywiście ten adres własny. No i Mirosław Kuleba wspomina jeszcze o ostatniej właścicielce, pannie Almie Pfeiffer, dentystce z Nowej Soli, która ten budynek pierwotnej winnicy przekształciła w piękną podmiejską willę projektu Gustawa Miszkę. I tak o tym pisał Mirosław Kuleba w roku 2010. Na tych to właśnie ulicach, wśród pozostałości głównie architektonicznych i terenowych, upłynęło moje dzieciństwo. Z tego czasu pamiętam też piosenkę Monte Verde. Towarzyszyła korowodom winobraniowym, które przechodziły Aleją Niepodległości, a później ulicą Bohaterów Westerplatte. Posłuchajmy tej piosenki w wykonaniu chóru Szacha i zespołu instrumentalnego pod dyrekcją Mariana Radzika. A my nadal spacerujemy po terenie dawnego rewiru winiarskiego Grüne Kreuz, Zielony Krzyż. Wspomniałem o tym, że tak nazywał się cmentarz. Cmentarz założony w święto Wniebowzięcia Marii Panny 1 czerwca 1628 roku. Ten cmentarz, dzisiejszy Park Tysiąclecia, on się oczywiście rozrastał, pochłaniał coraz większy teren, wchodził na winnice należące do właścicieli prywatnych. W dobie reformacji nastąpiło przejęcie majątności ziemskich stanowiących uposażenie probostwa przez władze miasta, ale pamięć o pierwotnym właścicielu tej ziemi zachowała się w nazwie drogi Propsteiweg, dzisiejsza ulica Kołłątaja. Można powiedzieć, że, i to podkreśla bardzo Mirosław Kuleba, że niczym symbol historii miasta, no, można postrzegać fakt, że po zakończeniu swojej ziemskiej, jak ładnie pisze Mirosław Kuleba, krzątaniny, zielonogórscy winiarze znajdowali wieczny spoczynek w ziemi dawnych winnic i to była niegdyś jedna z najpiękniejszych nekropolii Dolnego Śląska, cmentarz Zielonego Krzyża. I tu Mirosław Kuleba podkreśla, który niestety ten cmentarz w latach 60., cytuję, na podstawie barbarzyńskiej decyzji komunistycznych władz zniesiono i zamieniono na Park Tysiąclecia. Ja pamiętam jeszcze ten cmentarz, z czasem stawał się on cmentarzem także polskim. Przenieśmy się teraz na ulicę Stanisława Wyspiańskiego. Tutaj teren dawnych posiadłości kościelnych, o których wspomniałem, obszar sadów owocowych i winnic, a w połowie XIX wieku było tu zaledwie kilkanaście domostw. Tu były te ulice Propsteiweg i Matthajeweg, nazwana na cześć Rudolfa Matei, profesora i prorektora gimnazjum realnego imieniem Fryderyka Wilhelma przy Placu Słowiańskim. Więc to była, jak widać, figura bardzo znacząca w ówczesnej Zielonej Górze. To on właśnie obsadził lipami ten stary trakt wiodący w kierunku Janów. Wymarzły te drzewa w czasie srogiej zimy w latach 1928-29, ale na ich miejsce posadzono młode w 1934 i dzięki temu ta ulica Wyspiańskiego, którą codziennie wracam z pracy a kiedyś chodziłem tamtędy do szkoły, zachowała do dzisiaj charakter Lipowej Alei. O tym, jak oszałamiająco pachnie tam na przełomie czerwca i lipca, już mówiłem dzisiaj. Po wojnie tereny te uznawano za własność parafii katolickiej i z tego powodu, jak pisze Mirosław Kuleba, nikt nawet nie obrywał owoców w zapuszczonych ogrodach, a winnice, które nie były pielęgnowane i dziczały, niestety zostały wykarczowane pod koniec lat 50. pod wspomniane już wielokrotnie w dzisiejszej audycji budownictwo wielorodzinne. A pierwsze bloki przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego między skrzyżowaniem koło cmentarza i stadionem nadano przy tych blokach jeszcze inaczej. Ulica została nazwana przy tych blokach imienia Stanisława Wyspiańskiego i, jak pisze Mirosław Kuleba, nieprzypadkowo nadano imię autora Wesela tej ulicy, bo w każdym z domów przewidziano na poddaszach pracownię z mieszkaniami dla artystów. Ja pamiętam jeszcze pracownię Mariana Szpakowskiego, Klemensa Felchnerowskiego. Mirosław Kuleba wspomina jeszcze o Kazimierzu Rojowskim i Adamie Falkiewiczu i o Adamie Bagińskim. A my przeniesiemy się teraz na ulicę Wyspiańskiego 4, dawna willa Wiktoria, należała do mistrza garbarskiego Rudolfa Kergera. Kerger był także winiarzem i on ogłaszał w prasie sprzedaż własnego wina w latach 1835-38. A w 1880 wystawił jeden z najpiękniejszych w mieście domów winiarskich. Budowla powstała na winnicy przy Pritagerstrasse w okolicy dzisiejszego ronda Dmowskiego na skrzyżowaniu ulic Chrobrego Niepodległości i Wyspiańskiego. Możemy ten dom podziwiać do dzisiaj. Był piękny, o elewacjach dekorowanych ozdobnie kładzioną cegłą i nawiązywał do architektury eklektycznej. Dom przy ulicy Wyspiańskiego 6, przenosimy się kawałek dalej, zbudował około 1888 roku winiarz i właściciel firmy winiarskiej Heinrich Schreck, cieśla z zawodu. Po 100 latach, o czym Mirosław Kuleba wspomina w tonie żartobliwym, a mamy rok 2010, kiedy książka akurat wychodzi, wspomina Mirosław Kuleba prawicowego polityka i filozofa, jak pisze, Romana Susłowicza, który otworzył w podziemiach budynku lokal czarnej reakcji piwiarnię Sarmata, cieszącą się wielkim powodzeniem miłośników intelektualnych dysput przy pełnym szkle. O mimo, że wtedy reprezentowałem inną opcję polityczną, w Sarmacie byłem mile witany przez Romana Susłowicza. Na tych ulicach, czy z tymi ulicami, z ich historią bierze się bardzo wiele moich wspomnień. Także stąd nie mogę sobie odmówić od czasu do czasu jeszcze dodatkowego komentarza. I jesteśmy na Wyspiańskiego numer 5. Tutaj właściciel tartaku Gotthold Schirmer wzniósł na początku XX wieku jeden z najciekawszych architektonicznie i nowatorskich, co warto podkreślić, w swoim czasie budynków. One były utrzymane w nurcie reprezentacyjnych willi ogrodowych i, tak pisze Mirosław Kuleba, O tym zacytuję. W jego realizacji widoczne jest dążenie do utrzymania się w miejscowej tradycji poprzez zastosowanie stylizowanej snycerki czy konstrukcji ryglowej, urozmaicenie i rozbudowanie bryły przy jednoczesnej powściągliwości formalnej. To już zwiastowało modernizm, a zarazem świadome odrzucenie wpływu modnej podówczas secesji, poza elementami stolarki czy ozdobnymi płócinami z motywem splecionych lilii. Warto też podkreślić fakt, że rósł tam, czy jeszcze w 2010 roku, nadal okaz trudnej do rozpoznania hybrydy mającej drobne czarne winogrona, pozbawione posmaku labruski i doskonałe na wino. Podkreśla Mirosław Kuleba, że odmianę ową spotkałem w kilku miejscach, wszędzie nadal mimo swego wieku bardzo obficie owocuje. I teraz przeniesiemy się niedaleko, Wyspiańskiego 16. Tam mieści się nadal przedszkole. Przedszkole ono w 2010 roku miało numer 6. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Mieści się w willi zbudowanej dla doktora Oskara Osterzecera, który był dyrektorem generalnym zakładów wełnianych Englische Wollenwarenmanufaktur i których zabudowania dyrektor mógł oglądać po drugiej stronie drogi z okien swojego domu. To była rozległa posesja, składała się z kilku działek kupionych przez dyrektora w latach 1904-1917. Ozecer kupił m.in. winnicę, która należała do winiarza Izmera, wspomnianego już dzisiaj w audycji w kontekście omawianych map. Ta winnica była odziedziczona przez trzy wdowy, siostry z domu Izmer, a oprócz działalności zawodowej, nabywca tych działek, wspomniany już doktor Osterzecer, był działaczem w branży wełnianej, ale także był myśliwym, przewodniczącym Związku Pracowników Przemysłu, Handlu i Rzemiosła i przewodniczącym Zielonogórskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierzyny Łownej. No, tak się zdarza, że myśliwi są zarazem, chronią tą zwierzynę, do której później strzelają. Przepraszam za ten sarkazm, ale to tak od dziesięcioleci, żeby nie powiedzieć może od ponad 100 lat, wygląda. Także w Zielonej Górze. Po 1945 roku właścicielem posesji stał się mieszkający w Poznaniu dr Józef Tymiński, a w 1946 roku wydzierżawił tą zielonogórską posiadłość akademickiemu związkowi Caritas z siedzibą w Poznaniu. Dzierżawa, tu Mirosław Kuleba jest niezwykle skrupulatny, obejmowała park, basen, werandę, kort tenisowy, ogród owocowy i ziemię uprawną. Natomiast winnice i część pomieszczeń willi Tymiński zastrzegł do swojej dyspozycji. W 1948 roku nieruchomość została przejęta przez zarząd miejski. A zanim przy początkowym odcinku dzisiejszej ulicy Wyspiańskiego pojawiły się w końcu XIX wieku domy mieszkalne, tak, to jest dość nowa część Zielonej Góry, przez moja własna dygresja, pojedyncze gospodarstwa i domy winiarskie na tym terenie ciągnącym się od ulicy Chrobrego aż do stadionu, wspomnianego już stadionu przy ulicy Wyspiańskiego, i od ulicy Zamenhofa po ulicę Wyspiańskiego, czyli z południa na północ. To wszystko związane było z drogą Probstajwek, zwaną też Am Rorbusz. Tutaj do najstarszych należało gospodarstwo winiarskie buchaltera Benedikta Harmuta. Ono jest wzmiankowane w dokumentach z 1869 roku. Było położone naprzeciwko cmentarza zielonokrzyżowego pośród winnic i sadów ciągnących się do granicy lasu na wschodzie. Tutaj teren opada łagodnie ku północy, aż do takiej terenowej kulminacji, na której stanęła restauracja Grünbergshohe z wieżą widokową aż po Dolinę Gęśnika. I to gospodarstwo Benedikta Harmuta zajmowało teren rozciągnięty wzdłuż dzisiejszej ulicy Staszica, między ulicami Dolną i nieistniejącym już przedłużeniem ulicy Kołłątaja. Dzisiaj to jest podwórze domu mieszkalnego przy ulicy Wyspiańskiego 38-40. W latach 1937 i 43 nieruchomość rodziców, a mówię tutaj o wdowie Auguste Harmut z domu Schirmer, tę nieruchomość nabył Robert Irmler, też już wspomniany przy okazji opowiadania na temat mapy tego rewiru winiarskiego. Robert Irmler był palaczem kotłowym. W latach 37 i 43 nieruchomość przejęła Else Schulz z domu Irmler. Po wojnie zabudowania zostały zasiedlone. Mieścił się tutaj prywatny punkt skupu butelek i makulatury, a budynki zostały zburzone dopiero podczas przygotowań do budowy pawilonu handlowego pod Skarpą, co doskonale pamiętam, i ten punkt skupu butelek i makulatury także. Na szczęście znacznie dłużej przetrwały drzewa owocowe rosnące na podwórzu domu przy ulicy Wyspiańskiego 38-40, który stanął w 1960 roku na miejscu dawnej winnicy Irmlera. Ja sobie jeszcze przypominam, jak te domy budowali więźniowie z pobliskiego takiego obozu znajdującego się w barakach po drugiej stronie ulicy Wyspiańskiego, tam dzisiaj, gdzie dzisiaj znajduje się kryta pływalnia, za nią kort tenisowy, i tam było takie barakowisko, w którym mieszkali więźniowie. Pamiętam nawet, jak zbuntowali się na początku lat 60. Ale wróćmy na posesję na ulicę Wyspiańskiego 38-40, i tu w tej okolicy właśnie dorastał Mirosław Kuleba. A granicę tej posesji znaczyła gigantyczna gruszka Ulęgałka. Mirosław Kuleba wspomina tą gruszkę Ulęgałkę, której pień mogło objąć kilkoro dzieci trzymających się za ręce. I jak pisze dalej, spróchniałe wewnątrz drzewo zwaliła letnia burza. Ostatnie zamarły drzewa ze starości, czereśnia i jabłoń około 2005 roku. Dzisiaj na terenie dawnego gospodarstwa Irmlerów stoją wybudowane w latach 60. bloki mieszkalne przy ulicy Dolnej, zakręt Staszica. W jednym z nich mieszkałem przez 33 lata. Żaden ślad winiarskiej przeszłości tego miejsca nie zachował się, nad czym ubolewam do dziś dnia. Obiecałem Państwu jeszcze dzisiaj przedstawienie tego, co o początkach winiarstwa w regionie lubuskim napisał Mirosław Kuleba, ale będziemy musieli to przełożyć na inną audycję, oczywiście w ramach niedzieli z kulturą. Rozgadałem się trochę za bardzo o tym swoim dzieciństwie, ale czytając po raz kolejny, czy przeglądając książkę Mirosława Kuleby, przypominam to sobie wszystko z niemałym wzruszeniem i proszę mi to wybaczyć. A zanim usłyszymy jeszcze dzisiaj Grzegorza Bugaja w recenzji cotygodniowej, chciałbym, żebyśmy wysłuchali jeszcze jednej stylowej piosenki. Tym razem będzie to piosenka w wykonaniu Macieja Koleśnika i zespołu instrumentalnego pod dyrekcją Mariana Radzika, zatytułowana Przez Zieloną Górę, a my ponownie usłyszymy się o godzinie 13:00.
Niedziela z kulturą.